Przystanek Kultura.
Przeszłość byłaby dla nas zagadką, gdyby nie pamiętniki, dzienniki, sztambuchy czy zwykłe listy. Po ludziach, którzy odeszli, pozostały nie tylko nagrania czy fotografie, ale także setki zapisanych stron. Jednak słowa spisywane na papierze powoli odchodzą w przeszłość. Nastał czas ulotnych maili i SMS-ów. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a dzień dobry mówi Maciej Kucharski. Dzisiaj cofamy się do przeszłości, dzięki której podobno lepiej możemy zrozumieć teraźniejszość. Alicja Przybyszewska z Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich opowie o pamiętniku Marii Wicherkiewiczowej i o listach Kazimiery i Łakowiczówny do przyjaciółki. Alicja Szulc zaprezentuje sztambuchy ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Natomiast z historyczką sztuki Dorotą Molińską zajrzymy do 12 tomów, dzienników i ponad 40 ksiąg prawdy, które zostawił po sobie hrabia Atanazy Raczyński. Właśnie trwa żmudny proces odczytywania tych tekstów. A pod koniec programu w Mieście Zaginionym razem z Maciejem Kluczką zwiedzimy cmentarz na Poznańskiej Nowinie, który powstał dokładnie 110 lat temu. Dzisiaj mówić będziemy głównie o słowach, a te niezwykle pięknie wypowiada i wyśpiewuje Dalida.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots.
Przystanek Kultura.
Ulica Wroniecka 14. Tutaj mieści się ośrodek dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego, zwanego Domem Literatury. W środku czeka na nas dr Alicja Przybyszewska. Wchodzimy.
Znajdujemy się w Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich. Jest to placówka, która została wyodrębniona z działu zbiorów specjalnych naszej biblioteki w celu dokumentowania poznańskiego środowiska literackiego. Głównym celem naszej działalności jest gromadzenie spuścizn literackich oraz materiałów dotyczących poznańskiej literackiej przeszłości. Chciałabym zaprezentować Państwu materiały z dziedziny autobiograficznej, takie, które wchodzą w skład spuścizn literackich przez nas gromadzonych i które stanowią chyba najciekawsze materiały spośród tych spuścizn. Większość z nich niepublikowana i w niewielkim stopniu rozpoznana. Pierwszym z tych materiałów jest pamiętnik Marii Wicherkiewiczowej. Pamiętnik znalazł się w naszych zbiorach wraz z Archiwum Literackim Pisarki, które w latach 80. przekazał bibliotece Ignacy Moś, wielki przyjaciel i dobroczyńca Biblioteki Raczyńskich, blisko zaprzyjaźniony z panią Wicherkiewiczową. W tej spuściźnie znalazły się materiały, które służyłyby do rekonstrukcji, do badań biograficznych nad twórczością, nad życiem Wicherkiewiczowej. Są to listy rodzinne, osobiste oraz właśnie pamiętnik, pisany przez Wicherkiewiczową w późnych latach życia. To od razu trzeba podkreślić, że Wicherkiewiczowa już sędziwą, będąc panią, postanowiła spisać swoje wspomnienia. Pamiętnik jest niedokończony, urywa się na wspomnieniach o Marii Radziejowskiej, która była miłością Henryka Sienkiewicza. Pamiętnik też nie został przez autorkę dokończony pod względem kompozycyjnym, przejawia swoją fragmentaryczność, nie jest gotowym, skończonym tekstem. Pani Wicherkiewiczowa wspomina w tym pamiętniku swoje młodzieńcze lata, dom rodzinny, czasy, kiedy poznała swego męża Bogdana Wicherkiewicza oraz środowisko, w którym funkcjonowała w Gdańsku, w Sopocie, w Poznaniu, jeszcze wcześniej w Szamotułach. Pamiętnik jest interesujący z tego względu, że stanowi tak naprawdę kronikę towarzyską. Zawiera szereg interesujących anegdot, zawiera też kronikę rodzinną. Ciekawym aspektem tego pamiętnika jest autokomentarz do swojej własnej twórczości, zwłaszcza do tej części twórczości Wicherkiewicza, która wiązała się z dokumentowaniem poznańskiej przeszłości, czyli z pracą archiwalną, z poszukiwaniem materiałów źródłowych, którą to pracę Wicherkiewiczowa wykonywała z pasją, a niekoniecznie z bardzo gruntownym przygotowaniem. Opisuje, z jakimi spotykała się często kłopotami, problemami, także ze strony środowiska badawczego. Tak więc pod względem anegdotycznym ten pamiętnik jest cennym źródłem wiedzy o Wicherkiewiczowej. Przyznam szczerze, że pod względem literackim ten pamiętnik zdradza ślady takiego pisania w pośpiechu. Jestem przekonana, że gdyby pani Wicherkiewiczowa pracowała nad wydaniem tego pamiętnika, uzyskałby on taką formę literacką, do jakiej jesteśmy w jej pisarstwie przyzwyczajeni.
Na naszym stoliku leżą także listy Kazimiery i Łakowiczówny. Niedawno żyliśmy listami, które opublikowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. To była korespondencja sióstr Kazimiery do jej siostry Barbary i tam panie wymieniały się informacjami o pogodzie i produktami żywnościowymi. A czego możemy się dowiedzieć o Kazimierze z listów, które są w Domu Literatury?
Mamy przed sobą listy pisane przez Kazimierę i Łakowiczównę do Margaret Nowak-Solińskiej. To była bliska przyjaciółka Kazimiery. Poznały się w Poznaniu w późnych latach 40., kiedy Margaret przybyła tutaj do swego narzeczonego, Witolda Nowaka-Solińskiego. I zaczęła pobierać lekcje języka polskiego i Łakowiczówny. Z tej relacji nauczyciel-uczeń zrodziła się wielka przyjaźń, która trwała niemalże do ostatnich dni Kazimiery i Łakowiczówny, bo ta korespondencja kończy się na wczesnych latach 80. To są też późne listy. Niezwykle interesujące, dlatego że przeglądając te listy, spotykamy się z bardzo przejmującym dokumentem choroby Kazimiery i Łakowiczówny. Od połowy mniej więcej lat 60. zdiagnozowano i Łakowiczówny początki jaskry. Na początku lat 70. ta choroba zaczyna się już bardzo intensywnie rozwijać. Kazimiera i Łakowiczówna pisze coraz mniej wyraźne listy. Później zauważamy w następnej korespondencji listy, które Kazimiera i Łakowiczówna tylko podpisuje, ponieważ są one dyktowane. To już jest obca ręka. Następne już listy od połowy lat 70. nie mają już śladu ręki Łakowiczówny, jest tylko faksymile. W tych listach znajdujemy przeżycia, doświadczenia osobiste i Łakowiczówny, która tak naprawdę niewiele mówiła o swojej chorobie, ale niemal w każdym liście są jakieś wzmianki i Łakowiczówna informuje na przykład przyjaciółkę, że już nie rozpoznaje kolorów, już nie rozpoznaje twarzy. Prosi, by pisać jeszcze większe litery, ponieważ coraz mniejsze ma możliwości ich odczytania, aż w pewnym momencie pojawia się informacja, że nie widzi już niczego i że nie rusza się, nie wychodzi z domu. Cała korespondencja odbywa się za pośrednictwem dziewcząt, które jej pomagały, które opiekowały się nią. Tak więc lektura tych listów jest bardzo przejmująca. Dlatego te listy w swoim tonie też brzmią nieco inaczej, aniżeli inna korespondencja i Łakowiczówny. Tu wynika zupełnie inna relacja niż na przykład z siostrą. Dlatego listy te stanowią ważny głos o Iłakowiczównie, późnej Iłakowiczównie. W zbiorach listów Kazimiery i Łakowiczówny do siostry znalazły się dwie kartki pocztowe pisane ręką Iłakowiczówny. Awers tych pocztówek stanowią akwarele narysowane przez Marię Wicherkiewiczową. Tak więc te dwa drobne dokumenty niepozorne stanowią tutaj naturalny łącznik między poetkami. Obie zresztą funkcjonowały w Związku Literatów Polskich i udzielały się w czasach powojennych, dlatego te kontakty mogły być żywsze. To taki symboliczny, powiedzmy, między nimi łącznik.
Doktor Alicja Przybyszewska opowiadała nam o pamiętniku Marii Wicherkiewiczowej i o listach Kazimiery i Łakowiczówny. Opuszczamy Bibliotekę Raczyńskich i przenosimy się do Biblioteki Uniwersyteckiej.
Przystanek Kultura.
Za kolebkę sztambuchów uznaje się Wittenberga w Niemczech, ale my nie musimy jechać tak daleko, żeby sprawdzić, jakie dowody sympatii, pamięci dawali sobie kiedyś ludzie. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu trwa wystawa Pozostań w mej pamięci. Sztambuchy, trwalniki, pamiętniki. Jej kuratorką jest dr Alicja Schulz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sztambuchy, trwalniki, pamiętniki. Czy to różne nazwy na to samo, czy też pod tymi hasłami kryje się coś innego?
To różne nazwy na ten sam album. Album pamiątkowy, który tak naprawdę pierwotnie nazywał się Album Amicorum, czyli Księga Przyjaciół, Album Przyjaciół. Z uwagi na to, że narodził się w środowisku studentów niemieckich, w kręgach uniwersytetów niemieckich, bardzo szybko, jeszcze w XVI wieku, pojawiała się niemiecka nazwa Stammbuch. Wraz z wędrującymi studentami, którzy wracali do swoich krajów, nazwa ta ulegała zmianom i w Polsce pojawiły się rodzime odpowiedniki właśnie nazwy Stammbuch, takie jak imionnik, imiennik, trwalnik, chociaż trwalnik jest tutaj najmniej właśnie trwałą nazwą. nie przyjął się. Pod koniec XIX wieku pojawia się nazwa pamiętnik, która właściwie w ciągu XX wieku jest taką najbardziej trwałą, dominującą.
A z którego roku pochodzi najstarszy egzemplarz sztambucha na wystawie w Bibliotece Uniwersyteckiej?
Najstarszy sztambuch w naszych zbiorach pochodzi z 1684 roku. W tym roku został założony przez studenta Uniwersytetu w Wiennie, studenta teologii Nikolausa Lindenberga. 100 lat później znalazł się w rękach innego studenta Uniwersytetu w Göttingen, Georga Hansemana, i był kontynuowany na przełomie XVIII i XIX wieku.
Jak wyglądały te sztambuchy? Czy one miały jakieś takie konkretne założenia? Nie wiem, trzeba było ilustrację umieszczać po lewej, a słowo po prawej stronie, czy na odwrót, czy jakimiś regułami się rządziły?
Główną zasadą było to, że należało wpisać tak zwaną inskrypcję, czyli motto, sentencję, do niej dołączoną dedykację. Ale w jaki sposób ten wpis się dokonywał, to już była inwencja twórcza osoby, która dokonywała tego wpisu. Także mamy różnorodne ilustracje wykonywane gwaszem, ołówkiem. Mamy na kartach sztambuchów hafty klejone czy wszyte na pamiątkę pukle włosów. Prezentujemy także sztambuchy elitarne, w których zbierano, kolekcjonowano wpisy wielkich, sławnych osób. I tutaj przykładem jest taki album pamiątkowy Krystyny Szyszło, która prowadziła w Warszawie salon towarzyski w okresie międzywojennym. Na tym salonie pojawiali się znamienici goście, Henryk Sienkiewicz, Ignacy Jan Paderewski. Ten sztambuch również prezentujemy. Kiedy patrzę na tę naszą kolekcję i przeglądam te karty, to uświadamiam sobie, że każda karta to inna historia, inna ręka ludzka, inny człowiek, inna wyobraźnia, inny pomysł na wpis, inne myśli. Jeden z moich takich ulubionych, do którego lubię zawsze wracać i który jest wciąż niezmiennie aktualny, jest wpis Ignacego Jana Paderewskiego w pierwszą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Napisał piękne, znamienite słowa, które chciałoby się dedykować naszym politykom. Polska nie chce iść ani na lewo, ani na prawo. Polska chce iść naprzód, ale prosto.
A niejaka Fela Landsberżanka w sztambuchu swojej przyjaciółki Geni napisała: nie wierz nigdy mężczyźnie, bo to cukierek umaczany w truciźnie. Czy można wierzyć zapiskom Atanazego Raczyńskiego, opowie za chwilę gość Macieja Kucharskiego.
Tajemnica pamiętnika, nie wie o niej nikt. Tajemnica pamiętnika, znasz ją tylko ty. Wieczorem w sercu miasta gwar przestaje tępić. Siadasz w oknie i zaczynasz pisać swój...
Na szczęście przez kilkaset lat ludzie pisali listy i dzienniki, a do tego owe zapiski skrzętnie zbierali i przekazywali potomnym. Gdyby nie owe tysiące kilometrów zapisanych kartek, dzisiaj nasza wiedza o minionych czasach byłaby niepełna. I tak na przykład dzięki listom, które malarz Camille Pissarro pisał do swego syna, można było w miarę dokładnie datować rysunek kobiety, który znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu. Ale to jedynie drobiazg wobec przedsięwzięcia naukowego, które od kilku lat finansowane jest ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. A chodzi tutaj o projekt Atanazy Raczyński, zabezpieczenie, naukowe opracowanie i krytyczna edycja piśmienniczej spuścizny wielkopolskiego arystokraty, dyplomaty, historyka i kolekcjonera sztuki. I właśnie o tej benedyktyńskiej pracy, opartej głównie na badaniu rękopisów, porozmawiam z panią Dorotą Molińską, historyczką sztuki, doktorantką z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oczywiście nie mogliśmy się spotkać w innym miejscu jak w Rogalinie. Atanazy Raczyński, oprócz tych wszystkich funkcji, które wymieniłem przed chwilą, był wielkim miłośnikiem sztuki i autorem kilku opracowań dotyczących sztuki niemieckiej i portugalskiej. Przypuszczam, że pozostawił po sobie nieprzebraną ilość zapisków, notatek i listów.
Zgadza się pod każdym względem. Raczyński z jednej strony był rzeczywiście postacią wyjątkową, o niezwykle szerokich horyzontach i dokonaniach, których właściwie każdy dzisiaj mógłby mu pozazdrościć, ale również postacią, która zostawiła po sobie ogromną spuściznę rękopiśmienniczą. Ta spuścizna zasadniczo jest niezwykle bogata, nie tylko pod względem jej wielkości, ale także różnorodności materiału, z którym można dzisiaj się zapoznać. Mamy do czynienia z zespołem dzienników, to jest 12 tomów, które powstawały zasadniczo na przestrzeni kilkudziesięciu lat życia hrabiego Raczyńskiego, ale także zupełnie wyjątkowe i właściwie nie znajdujące nie tylko w naszym kontekście tutaj wielkopolskim, ale także w kontekście europejskim wieku XIX, zbiór tak zwanych libri veritatis.
Cóż to takiego?
Otóż są to, jak sama nazwa łacińska mówi, księgi prawdy. Jest to zespół bardzo skrupulatnie i krzętnie zbierany przez Raczyńskiego, dotyczący bezpośrednio jego działalności na polu kolekcjonerstwa dzieł sztuki. Raczyński, zakupując kolejne dzieła do swojej kolekcji, sporządzał teki poświęcone poszczególnym artystom.
Czy to są ręczne notatki, czy to są listy, czy to są jakieś zapiski, wycinki?
Zespół ten jest bardzo, można powiedzieć, heterogeniczny. W większości składa się on z korespondencji, ale także z różnego rodzaju wypisów, z książek, notatek o charakterze takim stricte naukowym, stricte faktograficznym. Do tego dochodzą wypisy z katalogów aukcyjnych, ówczesnej prasy. Mamy również do czynienia w tym wypadku z dużą korespondencją zarówno z artystami, których dzieła to zamawiał on bezpośrednio w ich warsztatach, jak i także korespondencją, to bardzo ciekawe i wyjątkowe, z marszandami i agentami, którzy pośredniczyli w zakupie poszczególnych dzieł sztuki.
Gdzie znajdują się owe Libri Veritatis? Pani je widziała.
Libri Veritatis znajdują się w zbiorach naszego Poznańskiego Muzeum Narodowego. Zresztą od samego początku Raczyński dostrzegał niezwykłą ważność tego zbioru i one już za jego życia były eksponowane jako część jego kolekcji, część jego galerii, była integralną częścią jego zbiorów sztuki. Wystawiane były na specjalnym postumencie wewnątrz przestrzeni wystawienniczej jego berlińskiego pałacu.
Dlaczego Raczyński uznawał te zapiski za ważne? Dlaczego uznał, że trzeba je pokazywać publicznie? Rozumiem, że przykładał do nich ogromną wagę.
Myślę, że wynika to z pewnego wyobrażenia Raczyńskiego o roli konesera i miłośnika sztuki. Nie polegała ona w jego przekonaniu jedynie na otaczaniu się artefaktami, dziełami sztuki, ale także na potrzebie dotarcia do prawdy o nich, do poszukiwania rzeczywistej naukowej wiedzy o historii ich powstania, o kontekście ich powstania, o rzeczywistej ich atrybucji. I to moim przekonaniu jest rzeczywiście klucz do zrozumienia takiej dwutorowości budowania swojej kolekcji sztuki. Zatem jednej strony mamy dzieła sztuki, ale z drugiej strony także i zapiski.
No tak, ale te zapiski i te opracowania jakby nie trafiły w próżnię, ponieważ rozumiem, że Raczyński później je wykorzystał w swoich książkach. Przecież był autorem książek i na temat współczesnej jemu sztuki niemieckiej, i na temat sztuki portugalskiej.
To szczególnie ma duże odbicie na jego publikacjach dotyczących sztuki niemieckiej. Raczyński był w bardzo bliskich kontaktach z całą grupą współczesnych artystów niemieckich. Tu można wymienić chociażby takie nazwiska jak Kaunbach czy Cornelius, którzy to z Raczyńskim bezpośrednio korespondowali. Od nich to Raczyński zamawiał dzieła sztuki, z nimi także wymieniał swoje opinie i poglądy na temat sztuki w ogóle.
Podobno zdarzało się, że nawet w tych zapiskach pojawiały się porady dotyczące, jak dany obraz ma wyglądać.
Ależ tak, skoro Raczyński był zleceniodawcą, to miał również swoje oczekiwania w stosunku do zamawianych przez siebie dzieł sztuki. Wśród tych wszystkich naprawdę niezwykle zróżnicowanych materiałów można odnaleźć jednakowoż kilka takich dosyć ciekawych historii. Między innymi korespondencję, którą Raczyński prowadził z Leopoldem Robertem, od którego zamówił on kolejną wersję jego obrazu Żeńce Pontyjscy. Historia staje się niezwykle skomplikowana ze względu na śmierć artysty, która to przerwała zasadniczo pracę nad tym dziełem, czyniąc jednocześnie obraz zamówiony przez Raczyńskiego ostatnim wykonanym przez tego artystę. Dalsze dzieje tego obrazu związane są z procesem, który to toczył się między rodziną artysty i jego spadkobiercami, a Raczyńskim. Raczyński oczywiście oczekiwał od rodziny przekazania mu tego dzieła na własność, natomiast rodzina ze względu na bardzo silny emocjonalny związek z tymże dziełem odmówiła. Skończyło się to oczywiście kilkumiesięcznym i bardzo skomplikowanym postępowaniem przed sądem szwajcarskim. Na szczęście jednak obraz ten trafił początkowo do berlińskich zbiorów Raczyńskiego, a dzisiaj możemy go zobaczyć w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Oprócz Libri Veritatis mamy także ogromny zbiór dzienników Atanazego Raczyńskiego. Wspomniała Pani na początku rozmowy, że zdaje się to jest aż 12 tomów. Gdzie znajdują się te dzienniki?
Dzienniki znajdują się w Londynie w posiadaniu rodziny Raczyńskich. My natomiast w Poznaniu mamy dostęp do mikrofilmów, a także wykonanych w ramach naszego projektu, o którym Pan wcześniej wspominał, kopii tychże zapisków.
O czym pisał Raczyński w dziennikach? To oczywiście jest na pewno bardzo trudne, żebyśmy powiedzieli w kilku słowach, o czym pisał w 12 tomach, zwłaszcza, że Raczyński żył ponad 80 lat. Ale czego dotyczą te zapiski? Czy to jest raczej życie prywatne, czy to też są różne zagadnienia związane ze sztuką?
Jeśli chodzi o tematykę, to w zasadzie mamy wszystkiego po trochu. Kwestia życia prywatnego, życia rodzinnego, różnego rodzaju spraw majątkowych, związanych z rozwojem kariery dyplomatycznej. Mamy wreszcie także, i to może ciekawe i warto o tym pamiętać, zapiski o charakterze kroniki towarzyskiej, często z elementami dosyć pieprznymi. Kiedy to autor od opisywania niezwykle poważnych kwestii z życia europejskich polityków przechodzi nagle do plotek z warszawskiej czy też paryskiej socjety.
Czyli w odróżnieniu od Libri Veritatis rozumiem, że Raczyński uznawał dzienniki jednak za takie zapiski intymne. Prawdopodobnie nie planował, że one wyjdą drukiem albo że wyjdą drukiem tylko częściowo. No bo różnie to bywa z dziennikami, prawda? Niektórzy piszą jak Gombrowicz dla przyszłych pokoleń, a niektórzy piszą po prostu bardzo intymne zapiski, które mają według nich nigdy nie ujrzeć światła dziennego.
Wydaje się, że miały one charakter jednak prywatny, że one były sposobem z jednej strony uporządkowania otaczającego go świata, ale z drugiej strony też jakby utrwalenia go dla bliskich mu osób. W tych zapiskach znajdujemy również całkiem sporo przepisanej korespondencji o charakterze stricte prywatnym, między innymi fragmenty związane chociażby z Edwardem, z jego starszym bratem, ale także z innymi osobami z jego rodziny i dalszego otoczenia. Zatem wydaje się, że publiczny charakter tego zbioru w zasadzie zaczyna odgrywać znaczenie dopiero dzisiaj.
A czy Raczyński prowadził sam te zapiski, czy na przykład z pomocą sekretarza? Jak to wyglądało technicznie? Czy jesteśmy w stanie to dzisiaj z perspektywy tych ponad 100 lat stwierdzić, dojść do tego?
Ta wersja, do której my dzisiaj mamy dostęp, jest to wersja, która jest odpisem dokonanym przez sekretarza Raczyńskiego. Oryginały, sporządzone najprawdopodobniej ręką samego hrabiego, nie przetrwały do dzisiaj albo zaginęły. Na tych spisanych przez sekretarza egzemplarzach widnieją gdzieniegdzie odręczne notatki Raczyńskiego. Zatem możemy mieć pewność, że miał on bezpośrednio wgląd jakby w powstawanie tychże odpisów.
A proszę powiedzieć, w jakim języku prowadził te zapiski Raczyński? Czy to jest jeden język, pisał po polsku, czy w różnych językach?
Dziennik charakteryzuje się naprawdę niesamowitą różnorodnością lingwistyczną. Początkowo zdecydowanie dominującym językiem jest język francuski, który z biegiem czasu przechodzi w niemiecki. To oczywiście związane z rozwojem jego biografii. Natomiast mamy również wtręty z języka angielskiego, z języka hiszpańskiego, z języka portugalskiego. Ponadto znajdziemy w dziennikach także fragmenty w języku polskim. Występują one rzadko i najczęściej dotyczą kwestii bezpośrednio związanych z jego majątkiem tutaj w Polsce.
Czy te dzienniki były przedtem opracowywane, czy one były chociaż częściowo wydawane, czy państwa praca w ramach tego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest pracą zupełnie pionierską?
Ze względu na trudny dostęp do samych dzienników, zasadniczo pozostawały one domeną badań rzeczywiście specjalistów skupiających się na badaniu dorobku Atanasego Raczyńskiego. Nigdy wcześniej w takim szerokim wymiarze nie były one poddane analizie, czy też nie było planowane ich wydanie.
Podczas tego pierwszego kontaktu pani z tymi zapiskami nastąpił jakiś moment zaskoczenia, jakieś odkrycie może w tych zapiskach? Coś panią zdziwiło?
Zaskoczenie chyba największe związane było z zapoznaniem się z treścią kilku pierwszych tomów, tych relacjonujących jego młodość, jego wczesne lata kariery politycznej, gdzie znajdujemy obraz Raczyńskiego jako rzeczywiście młodego romantyka. Może przytoczę tutaj scenę, którą Raczyński opisuje w jednych z pierwszych tomów dziennika, gdzie jego brat Edward, grając na gitarze, próbuje, sugeruje tak to sam Atanazy, uwieść jego młodą żonę. Między braćmi nie bywało zatem zawsze idealnie.
No i chyba ten spór doprowadził też do tego, że Atanazy w końcu, zdaje się, nie przeniósł kolekcji swojej do tego nowego skrzydła Biblioteki Raczyńskich, które zostało wybudowane przy Alejach Marcinkowskiego w Poznaniu. Ten spór chyba tam był dosyć istotny.
Owszem, aczkolwiek wydaje się, że powody były nieco bardziej skomplikowane niż tylko prywatne animozje.
A czy jest szansa na to, że te przetłumaczone dzienniki kiedykolwiek ukażą się na rynku księgarskim, kiedykolwiek ukażą się w języku polskim?
No, my żywimy taką nadzieję. Jeśli chodzi o zbiór Libri Veritatis, tych bezpośrednio dotyczących kolekcji Raczyńskiego, one już niebawem ukażą się drukiem w wersji dwujęzycznej polsko-niemieckiej. Natomiast co do samych dzienników, tutaj jeszcze kwestia jest otwarta. Mamy nadzieję, że chociażby pewien wybór fragmentów, tych najciekawszych, uda się udostępnić szerszej publiczności.
No, tak stanie się niedługo z tym pięknym pałacem w Rogalinie. Prace się kończą, niedługo oficjalne otwarcie siedziby Raczyńskich, a ja dzisiaj o Libri Veritatis i o dziennikach Atanazego Raczyńskiego rozmawiałem z panią Dorotą Molińską, historyczką sztuki, doktorantką Instytutu Historii Sztuki UAM w Poznaniu. Dziękuję bardzo.
To ja dziękuję.
Ja mam swą szufladę zamkniętą na klucz, gdzie prócz mnie nie zagląda nikt. Tam jest moje szczęście, jest radość i moje łzy. Tam najmniejszy szczegół wciąż przypomina mi, że życia zmychu wie.
Miasto zaginione. Miejsca, które warto odwiedzić, zanim znikną.
Powstał 110 lat temu na poznańskiej Nowinie. Jerzycki cmentarz w latach 80. został objęty ochroną konserwatorską i znalazł się w Państwowym Rejestrze Zabytków. Wiele mogił jest zniszczonych, napisy się zacierają, znikają imiona i nazwiska. Nadal jednak cmentarz ten stanowi niepowtarzalny zapis historii miasta, szczególnie Jerzyc. Po nekropolii oprowadza nas Leszek Krajkowski ze Stowarzyszenia Opieki nad Zabytkowym Cmentarzem Jerzyckim. Na spacer wybrał się z nim Maciej Kluczka.
Góra Najświętszego Serca Pana Jezusa, zwana pomnikiem wdzięczności, bo jak głosi tutaj napis na kolumnie, jest to pomnik poświęcony poległym parafianom w wojnie 1914-1920, czyli również tej wojnie polsko-bolszewickiej. I jest to dzieło zaprojektowane przez Lucjana Michałowskiego, architekta, rzeźbiarza, również malarza, tego samego, który zaprojektował pomnik wdzięczności w Poznaniu, który stał przy obecnym placu Mickiewicza i pokrył się zielenią, bo tutaj jest taka atmosfera, można powiedzieć, przyjazna dla glonów. I glony jakby sobie uwidziały te czyste pomniki. Jeżeli wejdziemy na wyszukiwarkę cmentarną, w Poznaniu jest taka ogólnocmentarna wyszukiwarka grobów, to tam znajdziemy wiele grobów właśnie na tym cmentarzu z taką adnotacją właściwie przy tym pomniku. To jest tak oznakowane 1-1. Jeden to znaczy, że nie ma konkretnej lokalizacji na cmentarzu, tylko symboliczna lokalizacja przy tym pomnikości.
Można powiedzieć, że ten pomnik to jest tak trochę jak grób nieznanego żołnierza, tak? Wszyscy, którzy może nie mają swoich grobów, też no, są tutaj.
Powiedzmy uszczeni. Właśnie tak, ponieważ ten cmentarz był zamknięty przez 34 lata i wtedy rzeczywiście był takim cmentarzem, no, można powiedzieć, zapomnianym, coraz bardziej zaniedbanym, dewastowanym również. I wiele grobów się zapadło w tym czasie. Jeżeli jest napis częściowy, to jeszcze właśnie na podstawie, jeżeli ktoś jest bardzo dociekliwy, na podstawie ksiąg zachowanych można odtworzyć. Tutaj na przykład jest taki tryptyk z czerwonego kamienia z napisem częściowo uszkodzonym, także na podstawie dokumentacji stwierdziliśmy, kto tam jeszcze spoczywa, oprócz tej pierwszej osoby, która była uwidoczniona.
O tym, z jakich lat pochodzi grobowiec, mówią nie tylko daty śmierci, które tutaj widzimy, daty śmierci pochowanych w grobowcach osób, ale także to, co przed tymi grobowcami stoi.
Takie kraty otaczające groby powstawały w pierwszym okresie istnienia cmentarza. Jak tutaj popatrzymy na datę, to 1909 rok, pierwszy prochówek, grób rodziny Janowiczów. Mamy właściwie kilka, tu akurat jest taki teren, gdzie jest kilka zgromadzonych grobów rodziny, grobowców właściwie, bo one są.
A jeszcze tak tylko zauważę, że teraz już tego w ogóle się nie spotyka, że jest RIP, czyli spoczywaj w pokoju, tak?
Tak.
Jest
tak.
Tego dużo tu jeszcze.
W liczbie pojedynczej to jest requiescat in pace, czyli spoczywaj, albo requiescant, jeżeli to jest na grobek właśnie. No obecnie, no widzimy tutaj, jeżeli się rozejrzymy, to jest ten taki teren grobów z tych najstarszych, to jeszcze się spotyka. Te kraty, tu jest krata, tu jeszcze kraty. Jest też taki obszar, gdzie są figury Chrystusa. Szczególnie teraz raczej nie ma takiego zwyczaju, że pisać. Ewentualnie tam profesor jest jakiś tytuł, czy inżynier. Tutaj jest wielu...
Kiedyś była taka tradycja.
Tak, tak. Ta tradycja raczej zanika. Jest, no jak każdy cmentarz, jest odbiciem społeczeństwa. Wielu lekarzy, ponieważ jest tutaj blisko szpital, także jest taka grupa lekarzy, jest grupa wojskowych. Na tych właśnie grobach oficerów często widzimy pułkownik, major, kapitan, właśnie tych wyższych oficerów. No jest tutaj paru artystów. Oczywiście ludzie mieszkający tutaj na tym terenie, a biorący udział w różnych akcjach niepodległościowych, na przykład jest powstaniec styczniowy Józef Prądzyński, który mieszkał właśnie na Jeżycach.
I mamy nazwisko pań, które zmarły i właśnie jeszcze, że Zbrodnickich, tak? Tak też kiedyś się pisało.
Właśnie, tak. Czyli nie powiedzmy z domu Brodnicka, tylko z jakiej rodziny się ta osoba wywodzi, to też raczej taki zwyczaj dawny, zanikający. Jest to dla takiego dokumentalisty cmentarza to praca bardzo mozolna. Sporządzając spis osób zasłużonych, no to natrafiałem na ludzi, których znałem za życia. Taka sentencja, bo śmierć to zbyt mały powód, żeby przestać kochać. I często pisano miesiąc słownie, czyli tam powiedzmy urodzony 14 maja i całe słowo. No, mi się wydaje, że to jest dla dokumentalisty jest to lepsze, bo przy zapisie cyfrowym to czasem tam jakaś cyferka odpadnie czy zaniknie i jest problem z datą. A tu jeżeli jest całe słowo, to łatwiej otworzyć. Tabliczka zniknęła, jeżeli to była taka zwykła drewniana, po prostu zmurszała. Te groby ziemne, które uległy zapadnięciu, zwłaszcza z tego pierwszego okresu, i groby są tak zgrupowane właśnie w tej pierwszej kwaterze, pierwszej klasie, bo dawniej był podział na klasy. Nie było takiego dokładnego znakowania rząd, miejsce, tylko klasa. Stąd właśnie ten pierwszy pochówek nie jest przy wejściu, tylko gdzieś daleko, z roku 1905, no bo to była osoba biedniejsza i na tę wyższą klasę rodzina nie mogła sobie pozwolić.
Przejdziemy teraz do biura cmentarza, zajrzymy do dokumentacji.
Dokumentacja to jest w biurze cmentarnym, jest tu księga pochówków właśnie, od samego początku, tam z niewielkimi brakami i oczywiście księgi metrykalne zgonów.
Czyli z tamtych lat, z tych pierwszych lat cmentarza wszystko jest zachowane?
Tak, z pierwszych lat jest zachowane, także mogliśmy stwierdzić, kto był pierwszy pochowany właśnie na tym cmentarzu.
Otwieramy księgę pokładnego. Pokładne to dawna nazwa opłaty za pochówek.
Co jeszcze ciekawe, stan i mieszkanie. Czyli widzimy na przykład urzędnik kolejowy, gospodarz, gospodyni. To są numerki takich tabliczek. Prawda? Tabliczek wkładanych przy grobach. Stan i mieszkanie, z początku to widać, że to było jakoś tak prowadzone dość systematycznie, a jak popatrzymy dalej, to pusta jest ta rubryka, prawda? Czyli ksiądz, czy ten zarządca nie dociekał już, kim była ta osoba.
Miejsce urodzenia, nawet ostatnie miejsce zamieszkania, a tu uwagi o ekshumacjach jeszcze dochodzą, tu tego nie było.
I wiele adnotacji mówi, że to jest urna.
Po zabytkowej nekropolii przy Poznańskiej Nowinie oprowadzał nas Leszek Krajkowski ze Stowarzyszenia Opieki nad Zabytkowym Cmentarzem Jeżyckim. Towarzyszył mu Maciej Kluczka.
Przystanek Kultura.
Program realizował Krzysztof Jankowski, a żegna się Maciej Kucharski. My pożegnaliśmy w czwartek Irenę Goszczyńską, naszą radiową koleżankę, realizatorkę dźwięku, współautorkę reportaży i słuchowisk. Irena była wierną słuchaczką i recenzentką Przystanku Kultura. Trudno uwierzyć, że tym razem już nie porozmawiamy. Pozostają wspomnienia, nagrania, bo cóż zrobić, kiedy słowa tracą sens.
Pusty stół na dworze chłód, zimno tak, świecy pół wypala słód.